Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś w czas szczególny. Mam na myśli ogłoszony bodaj 2 godziny temu Polski Ład, Nowe Nadzieje, czyli program rozwoju Polski. Gigantyczne przedsięwzięcie, również medialne rządu Rzeczpospolitej Polskiej, które możemy dziś odnotować jedynie z różnych względów, również ze względu na obszar tych zmian. Ekspertem i komentatorem w politycznej dogrywce jest dziś pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Witam panie redaktorze i witam państwa.
A tematem audycji wcześniej zresztą uzgodnionym jest nowa, stara scena polityczna. No, może zmiany na tej scenie w kontekście różnych wydarzeń, między innymi głosowań w Sejmie nad ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Mam taki problem tego typu, że jak wszyscy pewnie obywatele z opozycją wobec tego, bo w ostatnim moim felietonie odkurzyłem takie pojęcia jak racja stanu, roztropna troska o dobro wspólne i tym podobne. Czy nie za wcześnie, panie profesorze?
Znaczy, niewątpliwie mamy do czynienia z procesem, który no właśnie nie wiemy, jaki ostatecznie przyjmie kształt czy finał, ale mamy do czynienia z procesem, jak się wydaje, dekompozycji sceny politycznej. On jest i po stronie rządzących, i po stronie opozycji. Ten proces w przypadku, on przy okazji głosowania, jeżeli to potraktujemy jako taki pewien wzorzec, czy pewien przykład, no to było widać
zawsze jest
po jednej sprawdzian, po
przepraszam,
stronie.
To zawsze jest sprawdzian, prawda? Takie głosowanie.
Dokładnie. No to czy no jedno, nie wiem, czy nie najważniejsze, bo rok się jeszcze nie skończył, ale na pewno do tej pory najważniejsze głosowanie w Sejmie nad rzeczą kluczową dla także i dla Polski. No i tu było widać to właśnie, o czym mówiłem, czyli no tą dekompozycję. Ta dekompozycja była i po stronie obozu rządzącego, no bo przecież Solidarna Polska głosowała przeciw temu planowi, czy dokładnie ratyfikacji umowy o rozszerzeniu zasobów własnych Unii, bo tak to się ładnie nazywało. I tą dekompozycję było widać po stronie opozycji. Lewica wsparła obóz rządzący. PSL, zdaje się, chcąc, nie chcąc raczej, ale musząc, nie chcę, ale muszę, słynne wałęsowskie, zdaje się, w tym samym klimacie. Natomiast Koalicja Obywatelska chyba w ogromnej większości wstrzymała się od głosu. Że Konfederacja była przeciw, to było wiadomo od początku, więc tu nie było żadnego zaskoczenia. No i jakby skalę tej dekompozycji pokazały później wzajemne oskarżenia dotyczące partii opozycyjnych oraz ferment, który narasta w Platformie Obywatelskiej, przy czym no, ten ferment narasta od miesięcy. To nie jest też coś, co się pojawiło w tej chwili, ale ten list, który został upubliczniony, no, pokazuje jednak skalę niezadowolenia nie tylko z przywództwa czy stylu, ale też z modelu opozycyjności, która no, jest mało, delikatnie mówiąc, efektywna. Więc wydaje się, że czekają nas dosyć istotne zmiany. No jeszcze w tle mamy rosnącą popularność Szymona Hołowni i jego partii Polska, czy ruchu, bo tam z partią wiem, że jest jakiś problem z rejestracją ruchu Polska 2050. I to wszystko wskazuje, że na opozycji być może dojdzie do dosyć istotnego przetasowania sił, tak jeśli chodzi o relacje między formacjami, ale też wewnątrz, zwłaszcza najsilniejszej, przynajmniej na razie, partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie tam do pewnego przesilenia, choć pewnie jeszcze nie dziś, ale może za parę miesięcy.
Panie profesorze, użył pan eufemizmu wobec tej strategii opozycji totalnej, że ona jest nieefektywna, mało mądra, mówią. Ja również użyję eufemizmu delikatnego, ale mówią różni komentatorzy, że to z założenia był idiotyzm zupełny. Czy to jest koniec tej opozycji totalnej, te wszystkie ruchy, szczególnie na opozycji? Bo chciałbym, żebyśmy przypomnieli również taką starą prawdę demokratyczną, że rządowi potrzebna jest opozycja, opozycja merytoryczna na co dzień.
Czy no, niewątpliwie ten model opozycyjności, który nazwiemy totalnym, ale no, się pojawił w Polsce jeszcze na przełomie XX i XXI wieku. To był model eseldowski wobec rządu AWS. On później był tylko zaostrzany. Dzisiaj mamy do czynienia w zasadzie z sytuacją, kiedy w parlamencie między rządzącymi a opozycją nie toczy się żaden dialog, no poza wymianą, nie wiem jak to nazwać, ciosów.
Inwektyw. Tak.
I tak dalej, co jest sytuacją no, ze wszech miar nienormalną, ja tak sądzę. Natomiast wydaje się, że właśnie ten model opozycyjności, on jest chyba najbardziej widoczny w Koalicji Obywatelskiej, no bo też najsilniejsza to formacja opozycji. Jak sądzę, podlega przynajmniej przez część jej działaczy kontestacji, bo jest właśnie mało, no delikatnie mówiąc właśnie, mało efektywny, no bo on nic na dobrą sprawę nie przyniósł. Nie ma wzrostu sondażowego, wprost przeciwnie, jest zjazd.
Spadek.
Jest, tak, przechodzą pojedyncze osoby, czy też szersze grupy, czy grupki przechodzą do Hołowni, to znaczy Hołownia podbiera nie tylko elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale podbiera również tu i ówdzie, żeby była jasność, działaczy. I to ta konkurencja choćby na opozycji wymusza tego rodzaju zachowania. No i ta konkurencja lewicy, to znaczy pojawiła się sytuacja, no bo my na ogół także i w komentarzach sądzę, albo w wypowiedziach medialnych traktujemy opozycję en bloc. Może z wyjątkiem Konfederacji, że w zasadzie to jest jednolity front przeciwko PiS-owi, nie wiem jak to jeszcze określić. Tymczasem na opozycji są różne interesy. To zresztą akurat było teraz bardzo dobrze widać i różne scenariusze na przyszłość. I jak się wydaje, to wymusi pewną zmianę formuły opozycyjności. Pytanie tylko jak szybko, jakim kosztem, kto będzie tą zmianą przede wszystkim objęty i jakie będą też tego efekty, no bo wszystko na to wskazuje, że te działania, bo to temu chyba podporządkowała Koalicja Obywatelska te parę ostatnich miesięcy, żeby doprowadzić w Sejmie do zmiany rządu, przynajmniej na rząd do rządu technicznego i później szybkich wyborów. Wydaje się, że na razie, powtarzam, na razie, tych przyspieszonych wyborów nie będzie, bo to z kolei też zależy od sytuacji w obozie rządzącym. Czy trzej liderzy dojdą ze sobą do jakiegoś sensownego ładu i składu. Jeżeli nie, no to te wybory pewnie będą szybciej niż przewiduje to konstytucja. Ale na razie wydaje się, że to widmo przyspieszonych wyborów, nie wiem, czy to nie był humbug też, jakiś straszak, ale ono się, jak sądzę, na razie oddala.
No właśnie, ten Polski Ład, nowy program rozwoju Polski i to deklaracja programowa chyba kończy dyskusję wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. To jest, do tego jeszcze, jeśli pan profesor pozwoli, wrócimy, bo to jest ofensywa, krótko mówiąc, programowa rządu.
No nie ma wątpliwości, że to było sprawne przedsięwzięcie marketingowe, ale też proszę pamiętać, że obóz rządzący już ogłaszał choćby plan Morawieckiego, który skończył się totalną klapą. Papier przyjmie wszystko, natomiast czy to uda się zrobić, to już jest inna sprawa. Jest tam tak dużo rozmaitych przedsięwzięć. No, mieliśmy do tej pory, czy mieliśmy dziś do czynienia z operacją marketingową, to nie ma żadnej wątpliwości. Teraz pozostaje tam materia państwa, do której trzeba dostosować przynajmniej część tych postulatów. Trzeba mieć też na względzie, że niektóre mają charakter długofalowy czy wieloletni. Nie da się ich szybko zrobić, choćby wspomniana tutaj służba zdrowia. Jak słyszę, że ma się zwiększyć liczba lekarzy, to można się tylko uśmiać, bo kształcenie lekarzy trwa 10 lat. Tak pi razy drzwi, więc to nie są przedsięwzięcia, to znaczy można to sprzedać, natomiast ich realny wpływ to jest na wiele lat. To zresztą Zresztą ten plan, jak się wydaje, zakłada, że kolejne wybory również obóz rządzący wygra. I tu dużo będzie zależeć od tego, czy będzie zdolny do realizacji, do tych nowych wyborów, jeżeli będą planowo w 2023, przynajmniej części z tych postulatów, które dzisiaj zadekretowano czy ogłoszono.
No właśnie, ofensywa opozycji. Ja bym tu się skupił na przykład na ofensywie Borysa Budki, który wyrzucił z partii Platforma Obywatelska i Rasia i Zalewskiego, a z kolei obstrukcja w Senacie na złość PiS-owi chyba, mam wrażenie, i wszyscy obserwatorzy. Marszałek Grodzki przesuwa termin głosowania, prostego dosyć głosowania, wbrew temu, czy mówią jacyś dziwaczni fachowcy, bo przecież to jest jedynie ustawa ratyfikacyjna, złożona z dwóch zdań, żadne poprawki tam nie mają miejsca. No to jest odgrzebanie znowu tych totalnych zapędów.
No też tu jest kwestia pewnej kalkulacji. No, znaczy, no, oczywiście Senat ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy. Te 30 dni biegną. Nie ma, przynajmniej na razie, deliktu konstytucyjnego, czyli tego, że przekracza ten termin. Natomiast to też jakby, co jak widzę tutaj, dwa czynniki. Pierwszy to jest rzecz jasna dogadanie się opozycji, no bo przecież opozycja w Senacie, tam dominuje Koalicja Obywatelska, ale jakby języczkiem uwagi są ci, którzy w Koalicji Obywatelskiej nie są, czyli ten grupa senatorów niezależnych jest PSL, ja myślę, czy SLD. Ja myślę, że oni muszą się ze sobą najpierw dogadać, bo to głosowanie sejmowe pokazało te rozbieżności, więc im dłużej mają czasu, tym lepiej to zrobić. No jest rzeczywiście też problem prawny, o którym tutaj pan wspomniał, czy do ustawy ratyfikacyjnej można dołączyć, nie wiem, jak to nazwać, poprawki, preambułę. No, ja nie jestem konstytucjonalistą, z tego co czytam, opinie są sprzeczne na ten temat akurat. Jedne mówią, że tak, inne, że nie. Ja tego nie wiem. To jest. Natomiast nie ma wątpliwości, że tu jeżeli Senat takie poprawki, czy jakie tam nazwać, czy to będzie forma preambuły wprowadzi, no to będziemy mieli do czynienia z trudną sytuacją konstytucyjną. Czy rzeczywiście może to robić, ale tu myślę, że to jest zagrywka polityczna i chodzi o to, żeby uspokoić napięcia w opozycji. Czy to się uda? Nie wiem. No, głosowanie niedoszłym rzecznikiem praw obywatelskich pokazało, że w tej akurat kwestii opozycja głosowała wspólnie, ale czy tu się uda? No, myślę, że każdy z nas słuchaczy, czyli rodaków, no czeka na to, żeby nasza klasa polityczna była zdolna do uznania ważności dla nas wszystkich tego funduszu i zdolna do wzniesienia się ponad, no nie wiem, kalkulacje, interesy i tak dalej, i tak dalej. No na razie toczy się wokół tego rozgrywka i oby się skończyła dla nas wszystkich pozytywnie. Myślę, że to ten finał będzie dla nas najważniejszy.
Marszałek Grodzki może przypłacić swoim stanowiskiem tego typu zachowania, a jeszcze chciałbym na koniec pana profesora spytać. Kukiz 15 jest bardzo, że tak powiem, głośny, jeśli chodzi o różne propozycje, między innymi model mieszany w wyborach, referendum, wybór na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborach powszechnych, sędziowie pokoju, no i tym podobne hasła się pojawiają. Wprawdzie, czy to jest koniec Kukiz 15? Wprawdzie Paweł Kukiz ma bodaj czterech parlamentarzystów jeszcze w swoich szeregach, ale to ciągle są ciekawe propozycje. Tym bardziej, że konstytucji naszej należy się nowelizacja co najmniej.
Znaczy, no, jeśli chodzi o formację, no to jest to formacja schyłkowa. No, przypominam, że Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich w 2015 roku dostał bodaj ponad 20% głosów, więc teraz w 2019 wszedł do Sejmu tylko dlatego, że sprzymierzył się z PSL-em. samodzielnie nie miałby na to szans, więc to pokazuje ten regres. Znaczy, jakby chciałbym oddzielić dwie rzeczy, no chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, od samej formacji, to już w zasadzie kółeczko wokół samego lidera, czyli Kukiza, od tych postulatów, bo te postulaty, wydaje się, przynajmniej część z nich ma...
Ustrojowo ciekawe.
Głęboki sens ustrojowy. Celem byłaby demokratyzacja. Demokratyzacja przynajmniej niektórych sfer działania państwa. I oddanie rzeczywiście większej inicjatywy obywatelom, ale tu mamy sprzeciw całej klasy politycznej, która w tych kwestiach, gdzie liderzy partyjni dzielą i rządzą, jest akurat zgodna w pełni. Dlatego z tych postulatów bodaj, nie wiem, jeszcze nie ruszono, ale pojawiła się inicjatywa dotycząca sędziów pokoju, jeśli dobrze pamiętam, czy w ogóle z tego
to coś będzie, to jest inna sprawa. I tego typu historie zostawimy sobie na następne audycje. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Życzę zdrowia państwu, wytrwałości i miejmy nadzieję, że skończy się ten dla nas wszystkich trudny czas.
A życzył pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. To była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a zrealizował Andrzej Gruszka. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia za tydzień.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.